Dobry wieczór wszystkim, cześć. Nazywam się Mateusz Pigoń i witam Was na dzisiejszej rozmowie. Będę dzisiaj z moją koleżanką Zuzanną Matuszewską rozmawiał o tym, dlaczego istnieje ambulans dla osób w kryzysie bezdomności. Jest to rozmowa, w której kontynuujemy rozmowę na temat sytuacji osób w kryzysie bezdomności, głównie w Warszawie, ale te tematy są raczej uniwersalne. Chciałem Cię zapytać na początek naszego spotkania, ile mnie, osobę, która pracuje, ma kredyt na mieszkanie, ile mnie dzieli od bycia kimś, osobą w kryzysie bezdomności?
Jasne, hej, dzień dobry. Generalnie bardzo mało, zadziwiająco mało i nawet nie zdajemy sobie często sprawy z tego, jak bardzo mówimy o tej jednej wypłacie, dwóch wypłatach w zależności od tego, no mniej więcej od sytuacji po prostu finansowej. W przypadku osób, które mają kredyt, zazwyczaj są 2-3 raty kredytu, które dzielą nas od po prostu niewypłacalności i od wylądowania na ulicy. Co jest bardzo mało, mam wrażenie, w ogóle w takiej świadomości społecznej, jakby to nie jest jakby my i oni, jakiś taki sztywny podział, tylko naprawdę to może być sytuacja każdego z nas, naszego znajomego. Tak naprawdę osoby, które często sobie mogą nawet nie zdawać sprawy, że są w kryzysie bezdomności, jeżeli żyją od wypłaty do wypłaty, nagle stracą pracę i mieszkają po znajomych na kanapach, no to już są osoby, które uznajemy sobie w kryzysie bezdomności. Bardzo, bardzo mało.
Dzisiaj będziemy rozmawiali głównie o Twojej działalności i pracy jako wolontariuszki w organizacji o nazwie Ambulans Serca i chciałem, żebyś powiedziała w paru słowach o tym, jak to się stało, że zaczęłaś tam pracować, kiedy to było.
Tak, to było 2 lata temu, kiedy zaczynałam studiować medycynę. Teraz właśnie kończę 2 rok i obserwowałam fundację Daj Herbatę, która wstawiła post Ambulansu Serca o poszukiwaniu kierowcy. Ja jako świeża kierowca wtedy postanowiłam poprowadzić sobie karetkę, na szczęście już wtedy był znaleziony kierowca i nie dopuścili mnie do tego. Ale prezeska ambulansu powiedziała, że bardzo chętnie mnie przyjmą i że mogę z nimi jeździć i tak już minęły 2 lata, nie wiadomo kiedy.
Czyli dobrze, myślę, że tak naprawdę od początku tej pracy, powiedziałeś, że zaczęłaś na 1 roku studiów, czy to był też taki pierwszy czas, gdzie mogłaś w praktyce jakby swoją wiedzę lekarską zdobywaną sprawdzić?
Tak naprawdę nie miałam żadnej wiedzy, znaczy ja zaczęłam tak naprawdę we wrześniu przed zaczęciem 1 roku i ta wiedza, którą zdobywam w ambulansie, mam wrażenie, że ona się dość uzupełnia z tą wiedzą na studiach, bo tak naprawdę to, czego się uczy na 1 roku czy na 2, to jest taka dość mocna akademicka teoria, a to, czego się nauczyłam w ambulansie, to jest przede wszystkim kontakt z ludźmi i to, w jaki sposób rozmawiać z ludźmi, podchodzić do pacjenta, zwłaszcza w tak trudnej sytuacji, jaką jest właśnie działanie na ulicy, główną działalnością jest tak naprawdę zajmowanie się ranami, czego na początkowych latach na studiach nie ma, więc no niestety nie mogłam mojej wiedzy z anatomii albo histologii sprawdzić w praktyce, prawdopodobnie nigdy jej nie sprawdzę w praktyce, ale ja nauczyłam się bardzo dużo przez te 2 lata, czego na studiach się nie nauczę.
A czy jesteś jedyną osobą, jakbyś w ogóle mogła powiedzieć, jakby z kogo składa się ta obsada ambulansu, czy jesteś jedyną osobą z doświadczeniem medycznym, jak to wygląda?
Nie, na szczęście nie jestem jedną osobą z doświadczeniem medycznym. Ambulans składa się z lekarzy, z pielęgniarek, z kwalifikowanych ratowników medycznych, ale też właśnie ze studentów. Ja jestem w tej chwili jedyną osobą, która jest studentką medycyny, jest na stałe, ale było kilka takich osób, które się przewijały przez nasze patrole, ale też z osób, które zupełnie nie były nigdy związane z medycyną. Na przykład jeden z naszych kierowców jest pracownikiem IT. Pracuje na co dzień w firmie informatycznej, a po godzinach prowadzi ambulans serca i w tej chwili nauczył się już tak dobrze radzić sobie i z ranami, i z pacjentami. Ma taki swój wewnętrzny dar do kontaktu z ludźmi, że naprawdę radzi sobie świetnie w tej pracy i zresztą można posłuchać z nim rozmowy w podcaście Ważne z Rafałem.
A jak w ogóle funkcjonuje ten ambulans? Czy to jest tak, że nie wiem, pacjenci, albo znaczy osoby w potrzebie medycznej do Was dzwonią, czy to raczej ktoś dzwoni w ich imieniu, czy macie jakieś stałe miejsce, w którym można takiej pomocy medycznej można uzyskać?
Zazwyczaj dzwonią osoby w imieniu osób w kryzysie bezdomności, na przykład osoby, które zauważyły osobę potrzebującą pomocy albo mają kontakt z taką osobą. Często to są street workerki i street workerzy, którzy pracują na co dzień z osobami w kryzysie bezdomności i którzy potrzebują takiej naszej pomocy. Czasem to są też same po prostu osoby w kryzysie bezdomności. Ja się staram zawsze mieć przy sobie na przykład naszą wizytówkę i rozdawać ten numer osobom, które widzę, które wiem, że mogłyby potrzebować pomocy, albo które mogą przekazać jakby te informacje dalej osobom, które są w ich otoczeniu, ponieważ my działamy w dość specyficzny sposób, to znaczy staramy się docierać do osób, które same nie dotrą po tę pomoc, bo są różne organizacje w Warszawie, o których też pewnie będziemy rozmawiać, które zajmują się pomocą medyczną osobom w kryzysie bezdomności, ale żadna z nich poza nami nie dojeżdża w miejsca. My dojeżdżamy na przykład na działki, po prostu w miejsca pobytu osób w kryzysie bezdomności i mamy pewną liczbę pacjentów, która po prostu mieszka na tych działkach i nie za bardzo jest w stanie się poruszać. To są osoby z niepełnosprawnościami, osoby na przykład po udarze, osoby starsze, którym nie jest łatwo dojechać w jakieś miejsce konkretne, gdzieś do centrum, żeby uzyskać pomoc i my głównie właśnie tym się zajmujemy, albo nie są też czasem chętne po prostu, żeby to zrobić, to jest ich powód. Zapomniałam pytania. A w jaki sposób działamy? Kto do nas dzwoni? Przepraszam. No tak, więc zazwyczaj tak, ale mamy też swoje stałe miejsce. Na przykład współpracowaliśmy parę razy z Food Not Bombs, które w niedzielę wieczorem rozdawało i rozdaje wciąż jedzenie na patelni osobom różnym. I my czasem jakby asystowaliśmy im w taki sposób, że zostaliśmy sobie obok i kierowali do nas osoby, które potrzebowały pomocy. Albo współpracowaliśmy z jednym z warszawskich squatów. Jeździliśmy tam po prostu pomagać osobom, które tam mieszkają albo które oni znali i mogli przyprowadzić do siebie, żebyśmy nie musieli jakoś specjalnie jeździć. Teraz też powstaje taka sieć streetworkerska, która właśnie ma w ten sposób trochę działać, żeby bardziej w takim zakresie, jak się da, trochę zbierać osoby w jednym miejscu, żeby bardziej efektywnie moglibyśmy do nich docierać.
Czy dobrze rozumiem, że osoby, które z wami pracują w ambulansie, to są wolontariusze? Czy to też dotyczy tych osób, które lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych?
Tak, to dotyczy każdego od naszej prezeski po kierowców niezwiązanych z medycyną. Każdy jest tam w zasadzie wolontariatu, lekarze często po dyżurach, pielęgniarki tak samo. Więc no to jest pewne ograniczenie, no ale za bardzo nie do przeskoczenia dla nas.
Tak, pytam o to też dlatego, że z naszych poprzednich rozmów wynikało, że ten czas, zwłaszcza początku pandemii, wiosną zeszłego roku, był bardzo trudny dla wielu organizacji, które świadczą pomoc, ale domyślam się, że dla was mogło to być wyjątkowo trudne, ponieważ no wiadomo, że wtedy lekarze i pielęgniarki i całe osoby związane z ochroną zdrowia były wyjątkowo zajęte. Czy rzeczywiście tak było?
Nie dość, że były wyjątkowo zajęte, to naszych dwóch głównych lekarzy nie było, ponieważ byli skierowani na oddział covidowy i nie mogli już za bardzo jeździć w karetce, no to za bardzo się nie łączy, zwłaszcza, że nie byli jeszcze zaszczepieni, nie mieli jakby też prawa pracować w innych miejscach. To był bardzo trudny moment dla nas, kiedy nie było lekarzy na patrolach, którzy mogliby właśnie podjąć decyzję, bo mimo tego, że to nie są takie stricte, często medyczne rzeczy i jakby my nie leczymy takich internistycznych, że nie dajemy leków, to jednak taka osoba z doświadczeniem medycznym i po prostu decyzyjna, jaką będzie lekarz w tej sytuacji, jest często potrzebna. I my takiej osoby przez kilka miesięcy nie mieliśmy na patrolach. Mieliśmy pod telefonem lekarzy, mogliśmy do nich zadzwonić po pomoc albo napisać, ale no było to dość trudne. Teraz na szczęście już wrócili.
I jak się czułaś, kiedy właśnie musiałaś czasami pewnie podejmować jakieś decyzje, prawda? Że to pierwsze też to jest praca w takich warunkach, że no jesteście tą jedną karetką, jakby nie masz jakiegoś zaplecza sprzętowego za sobą też, a w tej sytuacji, tak jak mówiłaś, też ludzkiego, prawda? Czy były takie sytuacje, że naprawdę jakoś sporo od ciebie zależało i...
No, zdarzały się patrole, kiedy byłam tą najbardziej medyczną osobą w zespole. Na szczęście my jesteśmy naprawdę zgranym zespołem i gramy razem do jednej bramki. Nasi zarówno kierowcy, jak i wszystkie inne osoby, ratownicy, jesteśmy naprawdę jakby cenimy nawzajem nasze własne doświadczenie i insight taki w to, co robimy. Więc no jakby nie było tak, że musiałam podjąć jakąś dramatyczną decyzję ani nic takiego, ale no bywało to ciężkie, tak po prostu psychicznie obciążające, że jakby wiem, że w razie czego to nie mam takiej osoby, która jest nade mną.
Chciałem, już trochę właśnie poznaliśmy waszą drużynę, jakbyś mogła teraz mi trochę opowiedzieć o tym, komu pomagacie, czy to są trochę wiadomo, że mamy różne stereotypy związane z osobami w kryzysie bezdomności. Czy to jest tak, że większość tych osób, którym pomagacie, są mężczyźni, to są starsi czy młodsi ludzie?
Większość osób, którym my pomagamy, to są starsze osoby. Tak się składa, że większość osób w kryzysie bezdomności to są starsze osoby. Mimo tego, że są też młode osoby na ulicy, ale wiadomo, że młodej osobie łatwiej jest znaleźć pracę, jeżeli nie jest osobą z niepełnosprawnością, jakoś tam się jeszcze odbić na jakąś sieć wsparcia. Jeżeli osoba jest na ulicy już na przykład kilkanaście lat, no to nie jest to po prostu takie proste i tych osób starszych jest dużo. To są też osoby z niepełnosprawnościami, które mieszkają na przykład na działce gdzieś daleko na Żoliborzu i nie są w stanie sami dojechać do szpitala albo nawet do przychodni. Czyli w większości są osoby starsze, w większości są mężczyźni, co po prostu wynika z demografii, tego jak wygląda przekrój osób w kryzysie bezdomności, ale również kobiety, w tym nawet mieliśmy ostatnio ciężarną pacjentkę. Tak, my nie spotykamy się aż tak z młodymi osobami, chyba że na przykład na ogrzewalniach, jeżeli jeździmy na ogrzewalnie, żeby pomóc większej liczbie osób, które jest tam zgromadzone, no to wtedy zazwyczaj się znajdą takie osoby, ale zazwyczaj jednak są osoby starsze, bo to wynika po prostu z tego, że mają chociażby ograniczony dostęp do telefonu, do telekomunikacji, mają dużo większy problem z poruszaniem się, z przemieszczaniem się i więcej chorób i problemów zdrowotnych.
Chciałem podziękować za pierwszy komentarz pod naszą transmisją i powiedzieć, że jeżeli mielibyście do nas jakieś pytania, zwłaszcza oczywiście do Zuzanny, to zapraszam Was serdecznie do zadawania pytań i postaram się na nie odpowiedzieć. Czy mówiłem już o tych stereotypach, które towarzyszą osobom w kryzysie bezdomności. Czy to jest tak, że wiele osób, z którymi się spotykacie, ma problemy z uzależnieniami, czy to jest właśnie jeden z takich mitów i powinniśmy trochę zmienić swoje podejście i myślenie?
To jest trudne pytanie, ponieważ wiele osób, z którymi się spotykamy, to są osoby uzależnione. Pytanie brzmi, co było pierwsze, jako czy kura, prawda? Czy uzależnienie jest wtórne do bezdomności, czy wynika z tego, jak trudne jest życie na ulicy i jak ciężko jest przetrwać po prostu, czy bezdomność wynika z uzależnienia? Dla mnie osobiście to nie ma dużego znaczenia, bo nie wydaje mi się, żeby to miało mieć jakikolwiek wpływ na to, na ile osoba zasługuje na szacunek i pomoc i wsparcie. Natomiast uważam, że jest bardzo dużo mitów i totalnie powinniśmy zmienić swoje podejście do osób w kryzysie bezdomności. Mam wrażenie, że jakieś takie odrzucenie u ludzi, jakieś takie negatywne uczucia względem osób w kryzysie bezdomności wynikają z takiego trochę tego błędnego założenia, że właśnie jesteśmy tak daleko, że my zdobyliśmy na początku. My nie jesteśmy wcale tak daleko. To nie jest tak, że osoba może po prostu pójść do pracy, wziąć kredyt, zmienić pracę, prawda? Jakby, to jest taka spirala, która się nakręca, o której się mówi w przypadku kryzysu bezdomności. I nawet jeżeli osoba jest uzależniona, to moim zdaniem to nie powinno mieć żadnego wpływu na to, na jaką pomoc zasługuje.
Czy wasze podejście, czy twoje podejście też podzielają innego rodzaju organizacje albo placówki, które mogłyby oferować pomoc? Wiem, na przykład pytam o to dlatego, że wiem, że na przykład, popraw mnie, jeżeli coś mówię nie tak, ale w schroniskach dla bezdomnych są jakieś tam, prawda, wymagania wobec osób, które chciałyby tam trafić.
Tak, większość schronisk wymaga od osób trzeźwości i są podzielone zdania na ten temat. Ja jestem zdania, bazując trochę na wiedzy na temat uzależnień, trochę na takich empatii, przekonaniu, że to nie jest dobre wyjście, bo wyjście z uzależnienia na ulicy jest praktycznie niemożliwe i osoba, która wychodzi od uzależnienia, potrzebuje bardzo dużo wsparcia, potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, poczucia, że będzie miała gdzie wrócić. A taka polityka schronisk czegoś takiego po prostu nie daje i sprawia, że jeżeli osoba się potknie, po prostu ląduje z powrotem na ulicy, gdzie jest jej dużo ciężej potem z tego znowu podnieść.
Chciałem zapytać troszkę o to, jak tak naprawdę na czym polega wasza pomoc. Mówiłaś już, że sporo To są takie podstawowe, jakby głównie opatrywanie ran. Czy oprócz tego coś jeszcze najczęściej się Wam zdarza?
Znaczy, nasza działalność jest ograniczona przez to, że my nie jesteśmy zarejestrowani jako placówka medyczna i pracujemy nad tym. Cały czas to jest coraz bliżej realizacji i dzięki temu nasi lekarze będą mogli na przykład wpisywać recepty. Będzie nam łatwiej w ten sposób pomagać osobom. W tej chwili nie jesteśmy w stanie nikomu dać żadnych leków, co jest dość mocno ograniczające w przypadku chociażby osób z chorobami serca, które są często właśnie osobami starszymi. Osoby starsze często mają choroby serca, nadciśnienie, cukrzycę. I my w tej chwili nie jesteśmy w stanie tym osobom pomóc, bo nie jesteśmy w stanie wydawać leków, nie mamy po prostu takiego prawa, nie robimy tego. Jeśli chodzi o to, na czym polega nasza praca, to najczęściej jest to właśnie opatrywanie ran, bo rany wynikające z różnych rzeczy, wynikające właśnie na przykład z chorób serca i układu krążenia, wtedy robią się obrzedzenia takie charakterystyczne na podludziach, które często widzimy, które jest bardzo ciężko zaleczyć w warunkach takich ulicznych. Bardzo często to wynika na przykład też z problemów z umyciem się, jeżeli ktoś ma pobrzydzenia, które potem się zakażą, to też robią się rany, obrzedzenia, tego typu sprawy. No i głównie ze względu na to ograniczenie, jakim jest to, że nie możemy wydawać leków, to jest główna rzecz, jaką robimy, bo to jest główna rzecz, którą możemy robić. Ale jesteśmy też na przykład w stanie pomóc osobie znaleźć miejsce w ośrodku, jeżeli wyraża taką wolę i chęć. Dzięki temu, że nasza prezeska jest też pracowniczką ośrodka na rzecz miejsc, z którym współpracujemy. I mamy też współpracę z różnymi networkerami i czasowo z różnymi ośrodkami. Więc to jest dla mnie bardzo ważny punkt, bo uważam, że tak naprawdę nasza praca to jest głównie ograniczenie szkód, redukcja szkód, ale jakby takim celem prawdziwym każdej organizacji, która się zajmuje bezdomnością, powinno być po prostu zapobieganie tej bezdomności i wychodzenie z niej. Zdarza nam się pomagać osobom też dostać się na przykład do szpitala na operacje, diagnozują nasi lekarze są ortopedami w większości, więc to jest też dość ważne, bo starsze osoby mają problemy ze stawami, zwłaszcza z jakimiś tam stawami biodrowymi, więc oni też są w stanie im wtedy jakby doradzić i pomóc im dostać się do szpitala. Zdarzało nam się robić EKG w karetce na przykład i diagnozować, patrzeć na to EKG i patrzeć, jak wygląda serce. Generalnie to jest dość wszechstronne, bo właśnie ograniczyło nas te leki w tej chwili, ale to się niedługo zmieni.
No jest cały ten temat, o którym myślę, że powinniśmy porozmawiać. No, jesteście fundacją, czyli organizacją pozarządową, no ale jesteśmy jednak, żyjemy w kraju, w którym istnieje publiczna służba zdrowia. Czy jak wyglądają wasze stosunki właśnie z systemem ochrony zdrowia? No i zwłaszcza, czy zdarzają się sytuacje, kiedy na przykład ktoś, kto chce pomóc osobie z problemem medycznym bezdomnej, dzwoni po karetkę i czy jakoś wy się uzupełniacie, czy właśnie, no jak to wygląda, bo duży temat waszej działalności.
Jasne, my sobie zdajemy sprawę z tego, że system jest i staramy się te osoby do systemu kierować, kiedy jest taka możliwość, czyli na przykład zachęcamy osoby, które są ubezpieczone do korzystania z usług lekarzy rodzinnych. Mi się trochę marzy taka baza lekarzy rodzinnych, które byliby z nami w jakimś tam kontakcie, mogliby mieć na przykład przeszkolenie z kontaktu z osobami w kryzysie bezdomności uzależnionymi, których moglibyśmy z takim czystym sercem polecać, bo niestety no, lekarze to ludzie. System ochrony zdrowia w Polsce jest dramatycznie niedofinansowany i zdarza się lekarzom niestety potraktować osobę w kryzysie bezdomności nie tak, jak się powinno traktować pacjenta. Jeśli chodzi o karetki systemowe, no to karetkę wzywamy do zagrożenia życia i nam też się taką karetkę zresztą zdarzało wzywać i my karetką nie jesteśmy, taką systemową i nie zajmujemy się zagrożeniem życia. Wtedy absolutnie należy wzywać karetkę systemową, ratować komuś życie, bo my zdecydowanie nie jesteśmy w stanie po prostu tego zrobić, zwłaszcza, że nie jesteśmy 24/7. Zdarzało nam się na przykład zawieźć osobę na SOR i ta osoba albo była z tego SOR-u wystawiana, bo na przykład była nietrzeźwa, albo wydawało się komuś, że była nietrzeźwa, albo dlatego, że brzydko pachniała. Zdarzało nam się, że osoba sama wychodziła z takiego SOR-u albo ze szpitala przez to, jak była traktowana, albo po prostu przez to, jak tam panowała atmosfera. Więc nasza relacja z systemem ochrony zdrowia jest różna, ale no my też jesteśmy pracownikami systemu ochrony zdrowia w większości. Znamy trochę jego problemy, ograniczenia, które on ma w sobie. No ale staramy się mimo to z niego korzystać, bo wydaje mi się, że my jesteśmy kilkunastoma osobami, a potrzeby są ogromne, więc jeżeli jesteśmy w stanie na przykład osoby skierować na leczenie do ośrodka zdrowotnego albo przekonać do pójścia do lekarza rodzinnego, jeżeli ten lekarz się okaże współpracujący, no to wtedy staramy się to robić, żeby po prostu zachęcać osoby do dbania o własne zdrowie, bo my działamy dość mocno doraźnie.
W jednej z rozmów, które słuchałem przed naszym dzisiejszym spotkaniem, to jest podcast ważny, który zresztą linkujemy w komentarzu i polecam tę rozmowę, gdyby ktoś chciał posłuchać więcej na temat tego, jak działa ambulans serca. Spora część tej rozmowy dotyczyła takiego wsparcia trochę już niemedycznego, tego, że dla wielu osób w kryzysie bezdomności jesteście kimś, z kim mogą po prostu porozmawiać, kto jest im w stanie poświęcić czas, kto naprawdę jakoś, komu zależy na tym, żeby im pomóc. Czy to też jest twoje doświadczenie, czy ty też do tego tak podchodzisz?
Tak, absolutnie tak do tego podchodzę, to jest bardzo istotne, zwłaszcza w przypadku na przykład starszych osób, które są często dość samotne, które mieszkają samotnie na działkach, średnio są w stanie się z nich ruszyć. Po prostu jako ludzie potrzebujemy kontaktu ze sobą nawzajem, a często osoby w kryzysie bezdomności mają ten kontakt ograniczony, czują się w społeczeństwie niechciane i to jest dość mocno łamiące serce, przynajmniej dla mnie, jeżeli patrzę na starszą osobę, która znalazła się w kryzysowej sytuacji, którą system zawiódł, zostawił samą sobie, która do tego wszystkiego czuje się niezrozumiana przez ludzi dookoła, więc jakby zawsze się staram poświęcić ten czas na rozmowę z osobą, na porozmawianie o możliwościach, jakie ta osoba ma, nie tylko w kontekście współpracy z nami, ale generalnie współpracy z zarówno systemowym, jak i pozasystemowymi rozwiązaniami, tak jak na przykład są Lekarze Nadziei, takie stowarzyszenie, które może zaoferować lepszą pomoc, lepszą, bardziej profesjonalną medycznie pomoc niż my. Więc uważam, że to jest naprawdę bardzo ważny aspekt naszej pracy, to żeby po prostu porozmawiać, zrozumieć, posłuchać czyjejś historii, to czasami jest wystarczające, żeby osoba po prostu poczuła się podniesiona i poczuła taką chęć do działania, bo niestety potrzeba bardzo dużo siły i chęci, żeby wyjść z kryzysu bezdomności w aktualnym systemie.
Tak, trochę więcej o tym mówiliśmy w poprzednich naszych rozmowach, zwłaszcza w rozmowie z osobami zaangażowanymi w działanie Serca Miasta. To jest taka organizacja, która rzeczywiście też działa blisko osób w kryzysie bezdomności, ale no, ich głównym działaniem jest właśnie to jakby ten kolejny krok, czyli wyjście trochę ponad te najbardziej podstawowe potrzeby, zupełnie nie wiem, ciepłych ubrań czy pożywienia, ale też starające się, na przykład jeden z tych takich bardzo mnie interesujących projektów to jest najpierw mieszkanie, czyli to jest taki pomysł, że osoby w kryzysie bezdomności po prostu powinny najpierw otrzymać miejsce do zamieszkania, za które będą odpowiedzialne, które będą mogły jakby zgodnie ze swoimi potrzebami, pomysłami zorganizować sobie i to jest jakby dla nich też taki impuls, żeby resztę, inne swoje sprawy też powoli wyprowadzać czy jakoś kontynuować. Chciałem jeszcze właśnie o paru wspomnieć innych inicjatywach. Mówiliśmy teraz, Ambulans Serca jest fundacją, na podobnej zasadzie działa właśnie Serce Miasta. Czytałem i słyszałem o projekcie, który organizowany jest przez miasto w Warszawie. Wiem, że to nie jest też jedyny tego typu projekt w Polsce, ale chodzi mi o mobilny punkt poradnictwa. Czy słyszałaś o tym w ogóle, tej inicjatywie i czy mogłabyś coś o niej opowiedzieć?
Tak, oczywiście. My zresztą współpracowaliśmy z mobilnym punktem poradnictwa, kiedy na początku pandemii działaliśmy w ten sposób, że nie mieliśmy procedur, które pozwoliłyby nam wyjść do pacjentów. Później wypracowaliśmy sobie różne rozwiązania, które utrzymywały i nasze, i pacjentów bezpieczeństwo. Między innymi użyliśmy kombinezonów, ale na samym początku przygotowywaliśmy, ja byłam zresztą odpowiedzialna za to w dość dużym stopniu, przygotowywaliśmy takie zestawy samopomocowe właśnie, głównie skupiające się na leczeniu ran, w których znajdował się taki poradnik, jak to zrobić, żeby samodzielnie w miarę skutecznie opatrzyć ranę, i znajdowały się wszystkie potrzebne rzeczy, takie jak właśnie oktanisept, czy cokolwiek do odkażania, waciki, bandaże, takie rzeczy. I właśnie między innymi, oprócz tego, że sami rozmawialiśmy do naszych stałych pacjentów, to również mobilny punkt poradnictwa odbierał od nas te pakiety i przekazywał je osobom. A mobilny punkt poradnictwa działa na takiej zasadzie, że to jest autobus, który wygląda jak autobus warszawski. Można go spotkać na przykład pod dworcem centralnym, który przemieszcza się między takimi strategicznymi punktami, można powiedzieć, w Warszawie, między łaźniami, schroniskami, jadłodajniami, ogrzewalniami. I pomagał osobom w bezdomności dostać się na przykład. On kończy kurs bodajże na polskiej w noclegowni. I pozwala też osobom usiąść po prostu, napić się ciepłej herbaty i, jak sama nazwa wskazuje, skorzystać z poradnictwa, czyli z usług osób z różnych organizacji, które mogą im doradzić, jak, z jakich usług mogą skorzystać, co jest dla nich zrobione w tym mieście przez różne organizacje samorządowe i pozarządowe. I wysłuchać właśnie historii i jakoś doradzić to, co mogą zrobić dalej. Uważam, że to jest świetna inicjatywa. I wspaniale, że miasto się do coś takiego zebrało, chociaż oczywiście no, nie jest to rozwiązanie, które dla mnie byłoby idealne, ponieważ ja bardzo zgadzam się z sercem miasta w sprawie takiej, że po prostu mieszkanie teraz, mieszkanie najpierw, bodajże Housing First, to jest tak naprawdę jedyny, naprawdę skuteczny sposób na to, żeby walczyć z bezdomnością, co zresztą widać na przykładzie Finlandii, która ma taki program swój państwowy i to jest jedyny kraj w Europie, w którym bezdomność spada. Mimo tego, że różne miasta, różne kraje w Europie wymyślają sobie różne swoje rozwiązania, typu te bilety w jedną stronę, o których ostatnio było głośno w jednym z miast, chyba włoskich, ale nie chcę skłamać, osoby w skrycie bezdomności dostawały bilety, ale tylko w jedną stronę, żeby wyjechać. To nie rozwiązuje w żaden sposób problemu. I tak samo ambulans serca nie rozwiązuje problemu. I tak samo lekarze nadziei nie rozwiązują problemu, ani mobilny punkt poradnictwa nie rozwiązuje problemu. To jest tylko redukcja szkód. I te organizacje istnieją tylko dlatego, że system zawodzi. Tak jest moje zdanie. Tak, więc uważam, że ten program Housing First, który realizuje między innymi Serce Miasta, ale też na przykład Fundacja Po Drugie, która się zajmuje osobami młodymi w kryzysie bezdomności, których w Warszawie liczy się, że jest około 300. Bardzo ważne moim zdaniem i absolutnie do naśladowania przez miasto, przez wszelkie rządowo-państwowe struktury.
No tak, czytając o tym programie Najpierw Mieszkanie właśnie, no, cieszyłem się, że on jest w na razie dość niewielkim stopniu, ale dofinansowywany przez z budżetu miasta stołecznego Warszawy. No, z drugiej strony to też jest jakby pilotażowy jeszcze chyba, o ile dobrze wiem, na pilotażowym etapie, także no, miejmy nadzieję, że będzie kontynuowany. Z kolei no, nasza rozmowa dzisiejsza toczy się też w kontekście powstającego w okolicach Szpitala Praskiego Centrum Restart. Tak naprawdę, kiedy ta sprawa jakoś tam zaczęła być goręcej dyskutowana w sferze publicznej, my też zaczęliśmy się tym bardziej interesować i dowiadywać tak naprawdę o tej inicjatywie. I rozumiem, że to powstające centrum ma właśnie w pewien sposób spełnić kilka ról, które teraz są, które leżą jakby po stronie tych niewielkich organizacji. Czy twoim zdaniem powstanie takiego centrum, które rzeczywiście miałoby wiele różnych narzędzi do tego, żeby osobom w kryzysie bezdomności pomóc i też, żeby ta pomoc była jakby rozciągnięta w czasie, nie tylko jakby taka doraźna, prawda, tylko żeby to był jakiś proces, czy twoim zdaniem to jest coś, co powinno być wspierane i powinno być częścią właśnie polityki miasta?
Ja uważam, że absolutnie potrzebujemy ośrodka Restart. Jest to niezbędne dla ratowania zdrowia osób w kryzysie bezdomności. To jest dziura, której w tej chwili nie wypełni nikt. My nie wypełnimy w żaden sposób, nie wypełnią schroniska, nie wypełni Serce Miasta, ponieważ jeżeli osoba w kryzysie bezdomności wychodzi ze szpitala, to albo ląduje w schronisku, albo ląduje na ulicy, na działce, tam gdzie mieszkała wcześniej. I to jest ogromny problem. Ogromny dlatego, że po pierwsze sprawia problem lekarzom w szpitalach, które wtedy muszą tę osobę przetrzymać dłużej dość często, blokując łóżko dla kolejnych chorych, ponieważ nie są w stanie wypuścić, osoby, które normalnie wypuściliby do domu, nie wypuszczą na działkę, nie wypuszczą na ulicę, nie wypuszczą do schroniska, gdzie nie będzie miała dostatecznej opieki, a Restart między innymi właśnie ma przyjmować osoby między innymi ze Szpitala Praskiego, ale też i z innych warszawskich szpitali na taką dalszą rekonwalescencję, którą normalnie osoby wychodzące ze szpitala przychodziłyby w domu. I to jest niezwykle istotne, bo tak naprawdę leczenie na ulicy jest strasznie trudne. Mieliśmy panią pacjentkę, którą odbieraliśmy ze szpitala po operacji, która została wypuszczona ze szpitala z cewnikiem. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja, nawet dla osoby, która jest wypuszczona do domu, ponieważ to jest po prostu wrota dla infekcji i może mogła się stać duża krzywda. I musieliśmy jej ten cewnik na tej działce po prostu wyjmować. Niestety, po prostu no lekarze czasem nie są przeszkoleni do tego, żeby pracować ze osobami przez siebie bezdomności. Nie wiedzą tak naprawdę, z czym te osoby się zmagają, jaka jest ich rzeczywistość i na co one mogą sobie pozwolić. Kiedy ja widzę osobę na przykład na ogrzewalni albo w schronisku, która ma rentę, a te osoby z niepełnosprawnością w wysokości kilkuset złotych, może 400, może 500, i która ma wystawioną receptę na leki na przykład na 300 złotych, no to ta osoba po prostu jej nie wykupi. Nie ma takiej szansy, a ośrodek Restart może dać szansę osobom, które być może nie kwalifikują się jeszcze do tych ośrodków leczniczych, ale po prostu potrzebują miejsca na taką spokojną rekonwalescencję, na to, żeby wyleczyć. Myślę, że jeśli chodzi o to nasze leczenie ran, to też mogłoby być ważnym punktem pobyt w takim ośrodku po wyjściu ze szpitala, po na przykład jakimś chirurgicznym usunięciu martwicy czy czymkolwiek, bo no, leczenie ran na ulicy jest trudne, trudne jest zachowanie higieny. Nie zawsze można się dostać do łaźni, a nawet jeżeli się jest w łaźni, to korzystanie z łaźni, gdzie jest wiele osób i nie zawsze idealne warunki sanitarne nie jest dobre dla świeżych ran, otwartych ran. To są naprawdę wrota zakażenia. To jest też powód, dla którego uważam, że housing first, mieszkanie najpierw, jest tak istotne, bo tak naprawdę strasznie ciężko jest zajmować się zdrowiem, kiedy się nie ma dachu nad głową, kiedy się martwi o to, kiedy się będzie spało, albo co się będzie jadło. Wtedy nawet to ochrona zdrowia, która jest takim naszą podstawową potrzebą, trochę schodzi na drugi plan, bo mimo wszystko nie jest taka doraźna, nie jest taka na już bardzo często.
Ta dyskusja dotycząca właśnie centrum Restart, niektórzy mówili, że lepiej by było, gdyby taki ośrodek powstał gdzieś na obrzeżach miasta, na zaciszu, czy trochę przyznam, że wiele z tych głosów dotyczyło po prostu osób, które miałyby mieszkać w bezpośredniej okolicy i wyobrażają sobie, czy jakby boją się tego, że będzie to trudne sąsiedztwo. Czy twoim zdaniem to jest jakby w ogóle ma sens? W naszej poprzedniej rozmowie no, rozmawialiśmy z ekspertkami, które no, twierdziły, że jednak, że ta pomoc, żeby była skuteczna, powinna być blisko. To jest trochę tak, że to byłaby fikcja, żeby gdyby ten ośrodek się powstał gdzieś, nie wiem, w środku lasu, tak naprawdę no, też z tego, co teraz mówisz, wynika w dużym stopniu, że często osoby w kryzysie bezdomności mają kłopoty z przemieszczaniem się, czy tak naprawdę wasza praca polega na tym, żeby dojeżdżać w te jakby odległe miejsca, prawda? No, czy jednak ta lokalizacja jest istotna, żeby ona była rzeczywiście w bliskości?
Lokalizacja jest bardzo istotna, zwłaszcza, że pomijając już te osoby w kwestii bezdomności, to jednym z zadań ośrodka Restart będzie opieka dzienna dla osób starszych. I jak taka osoba starsza dojedzie w środek lasu? No nie dojedzie po prostu. I tak samo to samo się tyczy osób w kwestii bezdomności, które są często osobami na przykład z niepełnosprawnościami albo właśnie osobami starszymi. Zresztą moim zdaniem bardzo dużym atutem ośrodka Restart jest właśnie ta bliskość Szpitala Praskiego. I to jest atut zarówno dla Restartu, jak i dla Szpitala Praskiego, bo w Szpitalu Praskim też znajdują się osoby w kryzysie bezdomności, tam są leczone osoby w kryzysie bezdomności i taki komfort dla lekarzy w tym szpitalu, że mogą przekazać je blisko, że te osoby mogą znaleźć się, być dalej pod opieką, nie gdzieś wywiezione, tylko po prostu obok, gdzie w razie czego mogą uzyskać pomoc też zresztą nawet od tych lekarzy chociażby. Mam wrażenie, że jest naprawdę istotna. Zresztą Warszawa jest całkiem nieźle skomunikowana, ale nie idealnie. Jest też bardzo duża. I dojechanie gdzieś za miasto, na przykład gdyby to miało powstać, nie wiem, powiedzmy gdzieś za Białołęką, a osoba była zbyt Wawra, to dojechanie tam byłoby niemożliwe. Dojechanie na Pragę jest w miarę możliwe, z miarę każdego miejsca, więc to na pewno jest istotne, zwłaszcza, że osoby w kryzysie bezdomności przecież mają też znajomych, mają przyjaciół, mają rodzinę, I te osoby też będą potrzebowały kontaktu z nimi, będą potrzebowały dojechać, kiedy to już będzie oczywiście możliwe, kiedy będą na przykład odwiedziny w tym ośrodku. A bez tego dużo z nich zrezygnuje z tego, bo mieliśmy też osoby, które na przykład miały oferowany pobyt w ośrodku leczniczym, ale nie mogły się tam znaleźć na przykład bez swojego partnera i to była bariera w tym przypadku.
Bardziej, że wiemy z naszych poprzednich rozmów, że tak naprawdę na Pradze też jest wiele osób, które tej pomocy potrzebują, więc to też no nie jest tak, że ten ośrodek stanie się jakoś tam jakby takim punktem dla całej Warszawy, tylko też no, po prostu ma służyć ludziom, którzy tutaj mieszkają, prawda?
Tak, zresztą jeśli chodzi o te problemy sąsiedzkie, to jakim problemem sąsiedzkim tak naprawdę mają być osoby, które właśnie wyszły ze szpitala i są w trakcie rekonwalescencji? Bo ja sobie za bardzo szczerze mówiąc nie wyobrażam tego problemu, jaki one miałyby stwarzać dla sąsiadów. I wyobrażam sobie to problem, jakie mogą stwarzać dla deweloperów, obniżając prawdopodobnie ceny ziemi dookoła i ceny mieszkań, natomiast nie jest moje największe zmartwienie na świecie. I też zresztą wiadomo już z różnych źródeł o tym, to czym były tak naprawdę te sprzeciwy i te pikiety przeciwko restartowi i kto tam kogo zatrudniał i za czyje pieniądze, więc...
Chciałem jeszcze wrócić trochę do twojej pracy w ambulansie. Gdybyś mogła powiedzieć o tym, co tak naprawdę tobie osobiście, ale też może szerzej trochę z perspektywy właśnie organizacji pozarządowych, co jest tak najbardziej jakby największym problemem i największym źródłem frustracji dla was, takiej codziennej pracy?
Dla mnie osobiście i mam wrażenie z rozmów z innymi osobami pracującymi w podobnych organizacjach, najbardziej frustrujący jest fakt, że my wzięliśmy łyżkę, poszliśmy nad morze i próbujemy to morze tą łyżką przelać, prawda? Potrzeby są ogromne i wynikają z dysfunkcyjności systemu. I my tego systemu nie jesteśmy w stanie załapać, nie jesteśmy w stanie naprawić i to jest coś, co dla mnie za ciężkie do pogodzenia się i z czym nie do końca wciąż jestem pogodzona, że my po prostu tak naprawdę mamy bardzo niewielką moc sprawczą i to, że pomożemy jednej osobie, okej, przyniesie nam satysfakcję, przyniesie ulgę tej jednej osobie, jest naprawdę niesamowicie ważne oczywiście, nie mówię, że nie, jest bardzo potrzebna. No ale problem jest systemowy. Problem wynika z tego, że nie ma w Polsce budownictwa państwowego tak naprawdę praktycznie, że nie ma w Polsce systemowej pomocy osobom uzależnionym, że pomoc osobom w kryzysie bezdomności jest tak utrudniona, bo już no wiadomo, że te mieszkania są w jakimś tam sposób w strefie marzeń, ale nawet jeśli chodzi o ośrodki dla osób w kryzysie bezdomności, te ośrodki są przeładowane. Tam za bardzo nie ma miejsc. Nam jest czasem ciężko nawet z pomocą pracowników, z którymi współpracujemy, znaleźć miejsce jakiejś osobie. Nawet jeżeli są tam miejsca.
Słyszeliśmy nawet, że no, tych łaźni, prawda, jest w Warszawie za mało.
Jest za mało, zdecydowanie.
Samemu umyć i wyprać sobie ubrania też po prostu jest ten problem.
Tak, to jest ogromny problem. I te ośrodki często wyglądają tak, że albo są pokoje wieloosobowe, 4-5-osobowe, co jest jeszcze okej, sensowne, ale jeden ze ośrodków, z którymi mocno współpracujemy, miał taki system, że po prostu jest bardzo duża sala i w niej stoi łóżko przy łóżku, jak z takich horrorów o szpitalach. I to nie sprzyja ani wychodzeniu z nałogu, ani wracaniu do społeczeństwa, ani zdrowiu, bo jeżeli jedna osoba w takiej sytuacji zachoruje na cokolwiek, no to już mamy bardzo duży problem. Zresztą w ośrodku na Żytniej był przypadek, było ognisko koronawirusa, które wynikło z tego, że osoba została wypuszczona ze szpitala z 40-stopniową gorączką i na żadnym etapie przewiezienie jej między szpitalem, czyli i wypisania ze szpitala i przyjęcie do ośrodka, nikt tego nie wyłapał i skończyło się COVID-em na Żytniej, a to jest kolejny problem, który jest taki, że ośrodki, schroniska, bo te ośrodki zakładu opieki leczniczej rzeczywiście zatrudniają osoby medyczne, natomiast w schroniskach dla bezdomnych w Warszawie nie ma takiej funkcji, jak zatrudniona osoba medyczna i na przykład w ośrodku na Żytniej, tym, w którym my pracujemy, jest gabinet, On jest całkiem nawet fajnie wyposażony, jest tam jakaś taka leżanka śmieszna, tylko problem jest taki, że tam nie ma osoby, która miałaby tam pracować. I tak naprawdę osobami, które tam czasem przyjmują osoby w ośrodku, są nasi lekarze z ambulansu i pielęgniarki z ambulansu, które poświęcają też swój prywatny czas jako wolontariusze na to, żeby tym osobom pomóc. I co jest całkiem ironiczne moim zdaniem, to wisi tam taki wielki napis: lekarzu, nie pracuj więcej niż 48 godzin tygodniowo. Co jest całkiem ironicznie, biorąc pod uwagę to, że nie zatrudniał tam żadnego lekarza.
Właśnie powiedziałaś trochę o frustracjach, jeszcze za chwilkę do tego wrócę, ale chciałem z drugiej strony zapytać, co daje ci największą, nie wiem, satysfakcję, czy tak naprawdę co sprawia, że dwa lata pracujesz w tej roli i nadal jakoś masz siłę to robić?
Dobre pytanie. Nie, no żartuję. Tak naprawdę każdy taki kontakt z inną osobą dla mnie jest bardzo wartościowy. Dla mnie osobiście z takich bardziej, powiedzmy sobie, egoistycznych pobudek, no to jest kontakt z pacjentem, to jest praca u boku lekarzy, pielęgniarek, ratowników, w której po prostu uczę się takich praktycznych umiejętności, których na studiach za bardzo nie ma. A jeśli chodzi o takie bardziej z serca, to dla mnie bardzo cennym jest to, jak widzę, kiedy takie osoby po prostu trochę odzyskują wiarę, może w system, może w ludzi, kiedy jesteśmy w stanie komuś pomóc tak bezinteresownie, kiedy widzę, że tej osoby zdrowie się polepsza i kiedy widzę, że osoba się cieszy, że nas widzi, że cieszy się, czuje się może trochę bezpieczniej dzięki nam. To jest coś, co jest dla mnie bardzo ważne, właśnie budowanie może trochę takiego poczucia bezpieczeństwa i takiego poczucia solidarności w ludziach. Takiego nie zostaniesz sam, nie zostaniesz sama, są osoby, które obchodzisz, dla których jesteś ważny, ważna. I czasem te osoby nie czuły tego przez wiele lat w swoim życiu, a czasem możemy im to dać. I czasem to jest ważniejsze nawet niż uśmierzenie takiego fizycznego bólu, chociaż to oczywiście też jest super istotne. I bardzo miło patrzę się na pacjentów, którzy mimo ciężkich warunków bardzo się starają, dbają o swoje zdrowie, odzyskują właśnie taką motywację, zaczynają sami się zresztą uczyć tego, zaczynają się uczyć zmieniać patrunki i na przykład udaje im się wyleczyć problemy zdrowotne, które były dla nich bardzo uciążliwe i bolesne i nieprzyjemne.
Czy osoby, które nas oglądają, a które na przykład chciałyby jakoś pomóc waszej pracy, czy jest coś takiego, czym teraz ambulansowi z serca można pomóc albo w jakiejś formie wsparcia dla waszej fundacji?
My zawsze szukamy wolontariuszy, szczególnie lekarzy, osób medycznych generalnie. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany taką współpracą, to można napisać do nas na fanpage'u po prostu. Oprócz tego no, dla nas bardzo ważnym narzędziem pracy jest nasz samochód karetka. I w tej chwili niestety wspaniała limuzyna troszeczkę przestaje sobie radzić z zadaniem, a bez niej nie dojedziemy na te działki, nie przeniesiemy na własnych plecach torby z Woli, na przykład na Żoliborz, więc to jest dla nas bardzo, bardzo, bardzo ważne narzędzie pracy i w tej chwili zbieramy po prostu na nowy samochód. No, ta karetka przejechała kilkaset tysięcy kilometrów, jeszcze pracując w systemie, z gazem w dechę, wiadomo, że no, nie jest w najlepszym stanie, troszeczkę nam rdzewieje, troszeczkę różne rzeczy nie działają. No a dla nas ważne jest też bezpieczeństwo i to, żeby zapewnić dobrą opiekę i to, żeby nam się nagle nie zepsuła na środku Ronda Dmowskiego, jak to się raz stało. Mam nadzieję, że nam teraz nie zabiorą. Ale właśnie mamy zbiórkę, na się pomaga i tam zbieramy między innymi na nową karetkę, to jest dość odległy cel. A tak na co dzień zbieramy na środki opatrunkowe, które no, schodzą nam w dużych ilościach. Są dla nas najważniejszym narzędziem pracy. Potrzebujemy benzyny, żeby dojeżdżać w odległe zakątki. Niestety zużywamy jej więcej niż takie fundacje jak Medycyna Ulicy, które pracują po prostu na centralnym, więc to jest też dla nas spory wydatek. A jeżeli ktoś na przykład chciałby nam przekazać jakieś po prostu rzeczowe materiały opatrunkowe, to też bardzo chętnie takie rzeczy przyjmujemy.
Jeszcze jest takie pytanie, które już trochę zbliżając się do końca, mówiliśmy o tym no, cały czas, o tym trochę, żeby starać się przełamywać takie stereotypy i też podejście do osób w kryzysie bezdomności. No powiedz, sytuacji, które wielu z nas się zdarza na co dzień, jeżeli widzimy kogoś, mijamy na przykład codziennie osobę, prawda, która wiemy, że nie ma domu, czy co twoim zdaniem, jako osoby, która z bardzo dużym doświadczeniem, czy jest coś, co możemy w takiej sytuacji zrobić?
Moim zdaniem to, co możemy zrobić, to co będzie najlepszym rozwiązaniem, to jest po prostu nawiązanie kontaktu z taką osobą, jeżeli jesteśmy w stanie, jeżeli dla nas to jest w jakiś sposób wykonalne zadanie. Wtedy można na przykład się dowiedzieć, czy taka osoba potrzebuje pomocy medycznej, wtedy można na przykład zadzwonić do nas, jeżeli się okaże, że potrzebuje, bo niestety dostajemy też dość sporo takich pustych wezwań. Widziałem osobę, na pewno potrzebuje pomocy, przyjedźcie, okazuje się, że osoba nie ma pojęcia, co chodzi, zupełnie jest zdrowa, nie chce z nami rozmawiać za bardzo. Więc za to będę na pewno wdzięczna, natomiast no, wiadomo, że lepiej zadzwonić niż nie zadzwonić. Warto, mam nadzieję, mam poczucie mieć przy sobie jakiś tam spis organizacji pomocowych, właśnie takich jak Serce Miasta, jak Lekarze Nadziei, którzy pomagają, no i mają taką przychodnię swoją w Warszawie i w Krakowie, bo chyba tego nie powiedzieliśmy. A, powiedzieliśmy, przepraszam. Są w stanie pomóc osobom nieubezpieczonym, więc warto mieć do nich na przykład adres i kontakt i jakiś taki sposób pomocy. Na przykład do ośrodku stracie, czy osoba potrzebuje pomocy w na przykład dojechaniu gdzieś, czy na przykład trzeba potrzebuje gdzieś zadzwonić, czy bardzo często osoby potrzebują na przykład podładować telefon. Mieliśmy takiego pana pacjenta, który mieszkał sobie w namiocie w lesie i przyjaźnił się z panią z budynku obok, która właśnie ładowała mu telefon regularnie, czy tam to wystarczy, co jest bardzo potrzebne. Zwykłe takie kupienie komuś herbaty. Mam wrażenie, że często może być dużą pomocą i może zapoczątkować jakąś taką nawet relację. No natomiast trzeba sobie zdać trochę sprawę z tego, że my sami za wiele nie zdziałamy. I ważne, wiadomo, że takie jednostkowe reakcje są ważne i walka ze stereotypami jest ważna i przełamywanie jakiegoś takiego oporu jest istotna i każdej osobie pomoc się należy i jakby każda pomoc jednej osobie jest istotna i ważna. No natomiast my potrzebujemy zdecydowanie rozwiązań systemowych, potrzebujemy ich szybko, potrzebujemy wydolnej służby zdrowia, która by była w stanie pomóc osobom również w kwestii bezdomności, osobom uzależnionym, potrzebujemy budownictwa państwowego, więc wydaje mi się, że poza taką bezpośrednią pomocą i poza wsparciem organizacji takich jak Ambulans Serca, no to bardzo warto jest się zastanowić, przejrzeć programy polityczne i zobaczyć, czy być może jest jakaś partia, która ma na przykład budownictwo państwowe w swoim deklaracji programowej. Być może taka istnieje. Nie wiem, czy znasz taką.
Ktoś byś sugerowała, że jest polityczne. To jest trochę taki żart, ale czytam teraz książkę Tomasza Markiewki pod tytułem Zmienić świat raz jeszcze. Co prawda głównie kryzysu klimatycznego, ale no właśnie jedna z takich najważniejszych tez tej książki to jest to, że trochę tak udajemy, że polityka to są jakieś tam brudne sprawy, które nas nie powinny dotyczyć, porządnych ludzi nie powinny dotyczyć, a tak naprawdę no, polityka jest sposobem, w jaki możemy wiele rzeczy osiągnąć i no właśnie, no po prostu są rzeczy, tak jak mówisz, których nie da się rozwiązać w pojedynkę. I no też to jest jeden oczywiście z powodów, dla którego tutaj razem w partii Razem w Warszawie rozmawiamy o tym i rozmawiamy też z wami o tym na forum publicznym. Także no oczywiście zachęcamy was, żebyście jeszcze raz w komentarzach wrzuciliśmy linki do naszych poprzednich rozmów dotyczących sytuacji między innymi związanej z kryzysem bezdomności, z sytuacją osób z uzależnieniami i też tymi kwestiami, które dotyczą powstającego Centrum Restart. I myślę, że to nie jest jeszcze nasza też ostatnia rozmowa na ten temat i na pewno będziemy kontynuowali te rozmowy. A tobie chciałem bardzo podziękować za dzisiejsze spotkanie, za to, że powiedziałaś o swojej pracy, o tym, jak działa Ambulans Serca i na jaką pomoc obecnie osoby w kryzysie bezdomności mogą liczyć, no i tak naprawdę jaki jest nasz cel na przyszłość.
Jasne, dziękuję Ci też bardzo i dziękuję wszystkim, którzy posłuchali dzisiaj o tym trochę, co robię w życiu.
Dziękuję Ci bardzo.
Dzięki.